Dobrze. Jaki jest... To, zacznę, bo będziemy jechać. No. Dzisiaj jak jechałem tramwajem i zasnąłem tutaj, sobie pomyślałem, o jak dobrze, że dzisiaj nie muszę słuchać kazania. Więc rozumiem was wszystkich, tym bardziej, że temat pozornie, możecie przez połowę siedzieć i zastanawiać, co ja tu robię, po co ja tego słucham. Jakie jest marzenie każdego rodzica? No, myślałem, że powiecie coś. Wyspać się. A jakieś jeszcze inne marzenia rodziców? No tak, można grzeczne dzieci, tak? Tak. Ale właśnie trafiła moja siostra tutaj klucz, odpowiedź zgodna z zamierzeniem. Tak, myślę, że marzeniem każdego rodzica jest to, ażeby dziecko, jego dziecko było zbawione, żeby poznało gdzieś w swoim życiu Pana Boga i zaufało Mu. Żeby przyjęło... To będzie trudne. Żeby zaufało Panu Bogu, tak? Żeby przyjęło tą perspektywę Bożą na swoje życie, przyjęło Boży plan, no i żyło w ten sposób. Myślę, że my, rodzice, którzy mamy pewność, że będziemy żyli z Bogiem, także po śmierci, to mamy gdzieś tam takie pragnienie, że gdzieś nasze dzieci też po śmierci spędzą z nim całą wieczność. I to są zupełnie normalne sprawy w Królestwie Jezusa Chrystusa, ponieważ takie pragnienie daje swoim dzieciom Bóg. Bo o czym marzy Bóg, kiedy myśli o ludziach, których stworzył? Jako taki ojciec. O tym, żeby były blisko Niego. Żeby były z Nim. Żeby były z Nim na wieki. By zaufały Mu. Pewnie Pan Bóg sobie myśli, no najlepiej byłoby, gdyby ta cała ludzkość mi zaufała i żeby robili to, co ja pragnę, żeby zrobili. Żeby szli tam, gdzie mają iść. I to jest Jego takie marzenie. Dlatego jak wierzący rodzice mówią, myślą, że też mają takie marzenie, to myślę, że to jest marzenie, które możemy dostać od Pana Boga. On też ma takie marzenia. I kiedy działamy w tej naszej drużynie skautowej w 21 szczepie, to miałem okazję obserwować nasze dzieci, dzieci wierzących rodziców. Rozmawiać z nimi, słuchać ich opowieści, obserwować ich w trudnych sytuacjach. I zauważałem pewne mechanizmy, które funkcjonują w chrześcijańskich rodzinach, w chrześcijańskich domach. Widziałem, że niektóre dzieci wierzących rodziców, są zainteresowane Panem Bogiem. Lubią o Nim słuchać, nawet chcą się w jakiś sposób Bogu podobać. Inne z kolei są obojętne i niechętne. Zwłaszcza jedna rodzina zwróciła moją uwagę. Rodzina, w której 100% ludzi było zainteresowanych Panem Bogiem. I to tak naprawdę, że to nie była poza, ale kiedy się z nimi rozmawiało, kiedy się widziało, obserwowało decyzje, jakie podejmują, było to widać. Czyli, że zarówno rodzice kochali Pana Boga, jak i wszystkie dzieci. A tych dzieci było troszkę więcej niż jedno. Więc zaczęło mnie to zastanawiać. Spotkałem się z ojcem tej rodziny, żeby zapytać, poznać receptę na sukces. Jak wyście to zrobili? Ojciec tej rodziny odpowiedział mi, że dziwi się, że są takie skutki, ponieważ wcale nie są wzorowymi rodzicami ani małżonkami. krzyczą na siebie i przeklinają. Ja oczy zacząłem robić coraz większe. To był człowiek, którego gdzieś tam szanuję i no, trochę to może za często człowiekiem. Ale słuchałem dalej, ponieważ świadectwo życia no, jest niepodważalne. No, jeżeli obserwuję, co widzę, to jakby ja jestem zainteresowany, co dalej powiem. I usłyszałem mniej więcej takie słowa. Chodzi o to, że nie udajemy, że jesteśmy doskonali. Przyznajemy się do błędów, przepraszamy, mówimy dzieciom, że upadamy tak jak one i potrzebujemy Jezusa tak jak wszyscy na świecie. Nagle otworzyło mi się coś. Właśnie, to rodzic ciekawy, nie musi być doskonały, nawet może go tam ponieść czasami w chwilach nerwowych, może się tam przekląć. A i tak dzieci będą gdzieś tam zainteresowane Panem Bogiem. Zakończenie roku szkolnego to czas szczególny dla rodzin. Czas podsumować, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Tak? Wszyscy dostajemy, dostawaliśmy kiedyś, albo dostajemy świadectwa. I co tam na tych świadectwach jest? No, czerwony pasek, jakieś różne oceny. Ktoś nas podsumuje, naszą pracę w ciągu roku. Ale może to być też czas, który, ten czas zakończenia roku szkolnego, który sprowokuje nas do oceny naszych domowych relacji. Relacji między mężem i żoną, między dziećmi a rodzicami. Tym bardziej, że wakacje to jest taki czas, kiedy potencjalnie możemy dużo skupić się na dzieciach i na rodzinie. Dzisiejszy tekst to jest Ewangelia Łukasza, według świętego Łukasza, pierwszy rozdział. I przeczytajmy sobie na początek od 5 wersetu do 25. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, 5:25. Za panowania Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz. Należał on do zmiany kapłańskiej Abiasza. Jego żona Elżbieta pochodziła z rodu Aarona. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga. Postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw Pana. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była bezpłodna, a oboje byli już w starszym wieku. Pewnego razu Zachariasz pełnił służbę kapłańską przed Bogiem. Przyszła bowiem kolejna jego zmiana. Kapłani mieli zwyczaj losować, kto ma wejść do miejsca świętego i złożyć ofiarę z kadzidła. Tym razem los padł na Zachariasza. W czasie składania ofiary wszyscy zgromadzeni modlili się na zewnątrz. Zachariaszowi zaś ukazał się anioł Pana. Stał po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. Zachariasz przestraszył się jego widokiem. Ogarnął go lęk. Anioł natomiast przemówił. Przestań się bać, Zachariaszu, gdyż twoja modlitwa została wysłuchana. Twoja żona Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Czeka cię radość i wesele. Wielu też z jego narodzin się ucieszy. Będzie on bowiem wielki w oczach Pana. Nie będzie pił wina ani piwa, a Duch Święty napełni go już w łonie jego matki. I wielu synów Izraela skieruje on znowu do Pana, ich Boga. On sam pójdzie przed nim w duchu i z mocą Eliasza, aby zwrócić serca ojców do dzieci, a nieposłusznych doprowadzić do rozsądku sprawiedliwych, by w ludzie wzbudzić gotowość na przyjęcie Pana. Wtedy Zachariasz zapytał anioła, po czym to poznam? Ja przecież jestem stary, a moja żona nie jest już młodą kobietą. W odpowiedzi usłyszał. Ja jestem Gabriel, wybrany, by stawać przed Bogiem. Zostałem posłany, aby do Ciebie przemówić i ogłosić Ci te dobre wieści. Lecz oto stracisz mowę. Nie będziesz mógł powiedzieć ani słowa, aż do dnia, gdy się to stanie, za to, że nie uwierzyłeś moim słowom, które spełnią się w swoim czasie. Tymczasem lud czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo przebywa w miejscu świętym. On natomiast po wyjściu nie był w stanie nic im powiedzieć. Zrozumieli więc, że miał tam widzenie, zwłaszcza, że dawał im znaki i pozostawał niemy. Następnie, gdy dobiegły końca dni jego posługi, udał się do swego domu. W Wkrótce jego żona Elżbieta zaszła w ciążę i przez 5 miesięcy pozostawała w ukryciu. Wówczas często powtarzała sobie: oto, co Pan zrobił dla mnie w tych dniach, gdy okazał mi łaskę i przywrócił szacunek u ludzi. Przeczytaliśmy historię pewnego małżeństwa. On nazywał się Zachariasz, a ona Ela, Elżbieta. To to samo? Tak. Byli już w podeszłym wieku i jak czytaliśmy, nie mieli dzieci, choć modlili się o nie zapewne od dawna. Za to oprócz tego, że byli starzy i nie mogli mieć dzieci, dowiadujemy się czegoś jeszcze o nich w 6 wersecie. Dowiadujemy się, że oboje byli sprawiedliwi wobec Boga. Postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw Pana. To jest pewna wskazówka. Jacy byli? Byli sprawiedliwi, nienaganni, ale w oczach Boga. Myślę, że często możemy uchodzić za sprawiedliwych i nienagannych w oczach ludzi. Umiemy się zachować. Nauczono nas się odpowiednio zachowywać. Umiemy kontrolować swoje emocje. Dbać o jakieś tam pozory. Ubrać odpowiednią maskę na 2 godziny. Tak zostaliśmy nauczeni. Ale nasze dzieci, czy nasi małżonkowie, często widzą nas nagich. W domu niewiele da się ukryć. W domu jesteśmy taką najgorszą wersją siebie. Ale to jest ta prawdziwa wersja. Bez kostiumu, bez jakiejś maski. Dzieci znają nas od najgorszej strony i niestety też się uczą tej strony. Nasiąkają tym, w zasadzie od pierwszych dni życia. I być może nawet przyswoją sobie ten mechanizm takiej obłudy. Na zewnątrz nienaganny, sprawiedliwy, ale w środku, w sytuacjach, kiedy nikt nie widzi, no już trochę inaczej. Uczą się, że o, tak się żyje, na tym polega życie. Nauczą się przepraszać, nie czując skruchy. Uśmiechać się, ale z nienawiścią. Ich serce stanie się twarde niczym skała. A Zachariasz i Elżbieta są nienaganni w oczach Boga. To jest niesamowita wskazówka. Ponieważ Bóg patrzy na serce. On nie tylko widzi w nas w najbardziej ukrytych momentach życia, ale On widzi nasze serce i nic nie jest Mu tajne. A więc Zachariasz i Elżbieta to ludzie, którzy nie tylko zachowują się dobrze, kiedy nikt nie patrzy. Nie tylko dobrze się zachowują, gdy nikt nie patrzy, ale wręcz ich serce takie jest. Te zachowania wypływają z ich serca. No dobrze, jak mogę zmienić serce? Jeżeli z mojego serca nie wypływa sprawiedliwość, jak mogę zmienić swoje serce? Jak uczynić je nienagannym i sprawiedliwym? Nie słyszałem jeszcze o tym, żeby ktoś sam zrobił sobie operację na sercu. Nie ma takich przypadków. Tak samo tutaj. Mogę sobie postanowić od jutra, albo od 1 lipca, no dobra, od 1 września, że będę doskonałym ojcem i mężem, nienagannym, ale już 2 września przełożę ten zamiar na 1 stycznia. Ponieważ mimo szczerych chęci programów komputerowych i grafików, nie uda mi się to, nie zmienię swojego serca. Znowu mogę tylko udawać, a przy pierwszej lepszej okazji wypłynie z niego to, co tak naprawdę tam jest. Serce zmienić może tylko Bóg. A kto nas usprawiedliwia? Kto sprawia, że jesteśmy sprawiedliwymi w oczach Boga? 2 Koryntian 5:21 pisze tak. On tego, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Boga. To Jezus nas usprawiedliwia. Jezus nas oczyszcza. Jezus nas uświęca, wstawia nas nienagannymi przed oczami swojego Ojca. Więc warto, by naszą codziennością było trwanie w Chrystusie. Dlaczego codziennością? Bo codziennie mamy kontakt z naszymi dziećmi, naszymi współmałżonkami. Więc codziennie musimy trwać w Chrystusie. Co to znaczy? Wyznawać swoje grzechy, przyznawać się do nich. Może przeprosić nawet dziecko swoje własne. Może żonę, może męża, może przyjaciela. I codziennie obierać Boży kierunek do naszego życia. Więc to jest taka pierwsza porada dla nas, jak żyć. Żyć, jak żyć bez obłudy wobec samych siebie, wobec ludzi, wobec dzieci. No, trzeba żyć w ciągłej relacji z Bogiem, ponieważ tylko On przemienia nasze serca. I tu nie chodzi o to, że mam udawać, że jestem doskonały przed wszystkimi, ale mogę wskazywać, że Jezus zmienia mnie. Że to jest coś żywego. Zmienia moje serce. To jest taka pierwsza porada. Druga porada. Druga porada to jest jedność. Widzimy, że zarówno Zachariasz, jak i Elżbieta są nienaganni. Więc dlatego tak ważną i cenną rzeczą jest jedność w małżeństwie. Jezus mówi, że żaden dom, który jest rozdwojony, się nie ostoi. I ta jedność jest Bożym planem dla każdego małżeństwa. Bóg daje taki potencjał. I to jest Jego powołanie dla małżeństwa. Jedność, taka szczerość, właśnie ta nagość, to, że wszystko o sobie wiemy. Wręcz myślę, że Bogu chodzi o to, żeby dusze małżonków już tam przylgnęły do siebie. Żeby myśleli w taki sam sposób. Zarówno co do wychowania dzieci, jak i porządku w domu, gospodarowania środkami, czy do jakichś większych nawet jeszcze priorytetów. Ta jedność jest ważna, ponieważ małżeństwo funkcjonuje na jakimś wspólnym terytorium. Dwóch ludzi, różnie wychowanych, z różnych miejsc, z różnymi nawykami, spotyka się nagle na jednym terytorium. To nie jest tylko gościnny występ. Mamy jedno miejsce i, no i będą tarcia, będą konflikty. Ale właśnie te konflikty właśnie też sprzyjają w jakiś sposób budowaniu jedności. Nie bójmy się ich, w ogóle żadnych konfliktów się nie bójmy, nie wstydźmy się ich. O ile twórczo wychodzimy z nich dalej. Może to prowadzić do jedności, może to być takie bardzo rozwojowe. Co jeszcze będzie sprzyjało jedności? Wspólne spędzanie czasu. Nie mamy tego czasu za wiele, ale jakiś czas temu postanowiłem, że codziennie 30 minut po powrocie do domu z pracy będę rozmawiał z żoną. Nie pytajcie jej, bo ona nie wie o tym, ale może się okazać po dwóch miesiącach, że tak naprawdę niewiele wiemy o sobie, czy o tym, co się dzieje gdzieś tam w nas. Ja jak wracam ze szkoły, tam kiedy już mam dość, jak ktoś do mnie mówi, albo ja muszę do kogoś mówić, albo muszę się odnieść do czyjejś tam, no to chciałbym sobie siąść i już nikogo nie słuchać. Moja żona z kolei tylko czeka, żeby mógł coś powiedzieć. Więc to wspólne spędzanie czasu jest ważne dla jedności. No oczywiście jeszcze jest sfera seksualna, gdzie jedność bywa tutaj bardzo zagrożona. Ale nawet na takiej płaszczyźnie, że jak masz męża albo żonę, być może lubisz porozmawiać z jakąś kobietą i nagle się okazuje, że łatwiej ci jest z nią rozmawiać niż ze swoją własną żoną, że tej innej kobiecie się człowiek będzie zwierzał. A tu wydaje się, to może gdzieś tam uderzać w jedność. Wydaje się, że to moja żona ma zaspokajać wszystkie moje potrzeby. Myślę, że małżeństwo będące jednością jest bezpiecznym środowiskiem dla dzieci. I widzimy tutaj Elżbietę i Zachariasza, którzy są jedno, którzy są oboje są nienaganni w oczach Boga. Oboje są sprawiedliwi w oczach Boga. Jeszcze popatrzmy na to małżeństwo. Mają obietnicę. Anioł przychodzi i obiecuje Zachariaszowi, że będzie miał dziecko. Ale czy sam Zachariasz będzie miał to dziecko? Nie. To bo jeżeli mam żonę, to wydaje się, że taka jest sprawa, że będę odbierał tą obietnicę razem z nią. Wierzę, że to jest jakiś tam plan Boga dla małżeństw, żeby razem odbierać całe małżeństwo jako całe, że odbierało jakieś powołanie. To jest najlepszy model. To samo widzimy u Abrahama i u Sary. Gdyby nie Sara, Abraham nie miałby Izaaka. Miał syna z niewolnicą Hagar, ale okazało się, że to nie o to chodziło Panu Bogu. I to ten Izaak miał się stać tym dzieckiem obietnicy. Więc myślę, że w służbie czy w jakichś powołaniach, jakie są, warto być we dwoje. Warto by małżeństwo jako całość odbierało to powołanie. Nawet jeżeli Sara najpierw się będzie z tego śmiała. Nie dowierzała. Albo już sobie wyobrażam, jak co mówi żona Piotra, widząc go, że wysiada z łódki. Ty zwariowałeś, wiedziałam, że on jest i tak dalej. Warto by małżonkowie się wspierali w tym. Odkąd ja mam dzieci, wcześniej działaliśmy w drużynie harcerskiej i razem z żoną jeździliśmy na te wjazdy, ale jak mieliśmy dwójkę dzieci, przestało to być możliwe, żeby Mirka jeździła na wyjazdy, na biwaki, zajmowała się dziećmi. Ale ciągle mnie wspierała w tym. Cały tydzień mnie nie ma w domu. Jeszcze mówię, że na weekend wyjeżdżam. Tak. No, generalnie można sobie wyobrazić, jaka może być naturalna reakcja kobiety, która przez cały tydzień jest z dziećmi. Ale nigdy nie czułem żadnej presji z tym związanej. To była oczywista oczywistość, że będę jechał. I o to mi chodzi. Jest jakieś powołanie, jest jakieś zadanie i całe małżeństwo w tym bierze udział. Wspieramy się, jedni drugich, nie robimy sobie jakichś tam wyrzutów. Jeszcze jedna wskazówka dla małżeństw. Werset 18. Wtedy Zachariasz zapytał anioła: po czym to poznam, że będę miał dziecko? Jestem przecież już stary, a moja żona nie jest już młodą kobietą. Czyli tu jest taka sytuacja, kiedy nie da się polegać na ciele, nie da się polegać na sobie. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby polegać na Bogu. Bo to Bóg powołuje do małżeństwa. Jeśli daje dzieci, to powołuje do rodzicielstwa. Daje też powołanie do innych rzeczy, a więc da też moc do realizacji tego. Moc z nieba, ponadnaturalną. Więc małżeństwo, które opiera się we wszystkim na Bogu, polega na Jego zasadach, Jego mocy. Małżeństwo, które pyta Boga o zdanie, szuka Jego dróg. to będzie małżeństwo, które polega nie na sobie, lecz na Bogu. Wreszcie mówił do tłumu, gdy na zewnątrz stanęła jego matka oraz bracia. Chcieli z nim pomówić. Ktoś doniósł Jezusowi: twoja matka oraz bracia stoją na zewnątrz. Chcieliby z tobą porozmawiać. On zaś odpowiedział temu, który mu o tym doniósł: kto jest moją matką i kim są moi bracia? Po czym wskazał ręką na swoich uczniów i oświadczył: oto moja matka i moi bracia. Każdy, kto wypełnia wolę mojego Ojca w niebie, jest moim bratem, siostrą i matką. Jezus stwarza nową rodzinę dla swoich uczniów. Jest powiedziane, że On jest bratem naszym. Jest to rodzina szczególna, ponieważ jest to rodzina na całą wieczność. Rodzina, która wykracza poza więzy biologiczne. I wręcz wydaje się, że Jezus stawia tą duchową rodzinę ponad tą rodziną biologiczną. Warto sobie zdać z tego sprawę, że celem małżeństwa, celem wspólnoty, celem nas jako chrześcijan, że celem małżeństwa nie jest spełnienie w obrębie małżeństwa. Nie jest miłość. Nie jest to, że będę zawsze uprzejmy dla mojej żony. Celem małżeństwa nawet nie będą dzieci. Albo nawet wspaniałe dzieci. Cel małżeństwa leży poza nim, na zewnątrz. Małżeństwo składające się z wierzących, odrodzonych ludzi jest dla innych ludzi, dla niewierzących dookoła. I to, jakie ono jest i co tam się dzieje, jest bardzo ważne oczywiście dla dzieci, dla małżonków, ale przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tych ludziach, którzy żyją dookoła nas, którzy mają z nami jakiś kontakt, którzy są na wieczność zgubieni, jeżeli nie pójdą za Chrystusem. Filipian 1:27. Tylko postępujcie jak ludzie wolni, w sposób godny dobrej nowiny o Chrystusie. Tak, abym niezależnie od tego, czy przyjdę i was zobaczę, czy jako nieobecny tylko o was usłyszę, wiedział, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, ramię w ramię, walczycie w wierze podanej w dobrej nowinie i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. Taka postawa jest dla nich zapowiedzią zguby, dla was zaś zbawienia przez samego Boga. Macie bowiem przywilej ze względu na Chrystusa nie tylko w Niego wierzyć, lecz i dla Niego cierpieć, tocząc tą samą walkę, którą wcześniej u mnie widzieliście, a o której teraz słyszycie. Ramię przy ramieniu. W jedności. To jest list napisany oczywiście do wspólnoty, ale także tej dwuosobowej wspólnoty, jaką tworzą małżonkowie. Więc ramię przy ramieniu, w jedności, postępując w sposób godny Ewangelii, w sposób godny dobrej nowiny. No co to znaczy żyć takim życiem godnym Ewangelii? Do Rzymian jest napisane, że Ewangelia jest mocą. Więc jest mocą, która nas zmienia. Więc żyć w sposób godny Ewangelii, to znaczy żyć życiem, które jest przemieniane życie, które zaczyna odzwierciedlać Boga, Jego działanie, Jego naturę. Ludzie patrząc na nas, będą oddawać cześć Bogu. To jest życie godne Ewangelii. Ludzie patrząc na nasze małżeństwa i na nasze dzieci, widząc je w szkołach, będą mówić, ten Bóg jest niesamowity. Jako małżeństwo, jako ludzie, jakże tutaj mamy też młodych ludzi, tak dalej, którzy nie są, ale mamy być światłem i świadectwem. Jakie to może mieć skutki? Mój tata opowiadał mi, że jako dziecko żył w biedzie. Gdzieś wraz ze swoją mamą tułali się po różnych wioskach Karpat. Ale w jakimś okresie życia, na święta, zostali zapraszani przez rodzinę Bednarczyków, przez Krzysztofa, Ludmiłę. Doznawali ciepła, byli w prawdziwym domu, byli tam nakarmieni, poczuli się jak po królewsku. Zapewne to był pewien taki przyczółek dla Ewangelii. Jakie są tego skutki? Tydzień temu dostałem maila od mojego przyjaciela, który chwilowo jest we Francji, tęskni za Polską. Zna bardzo dobrze właśnie mojego tatę i mówi, że kiedy myśli o domu, to myśli o Zamenhofa i o rabie. Taki ma to wpływ. To jest życie godne Ewangelii. Ludzie nie mają za bardzo z czym dyskutować. Mogą tylko to odrzucić albo przyjąć. Ale z miłością nie da się dyskutować. I gdzieś tam jakieś małżeństwo, jakaś rodzina zaczęła być gościnna, przyjmować ludzi, nie patrząc na to, skąd są, gdzie idą. A później ci ludzie, do których wystawili rękę, powielają ten wzór dalej. Z Nowego Testamentu pięknym dla mnie przykładem jest takie małżeństwo Akwila i Pryscyla. Jak obserwujemy ich, gdziekolwiek się nie pojawią, w jakimkolwiek mieście nie są, ci ludzie, to małżeństwo, oni byli producentami namiotów, to wokół nich gromadzi się kościół domowy. Taki mają wpływ na otoczenie. To, co się dzieje w takich miejscach, podoba się Jezusowi. Jezus w rozmowie z faryzeuszami wskazał na siebie i na grupę uczniów, która szła z nimi i powiedział, że to jest coś większego niż świątynia. To, co się tam dzieje, to, w jaki sposób Jezus tam działa, to, w jaki sposób oni mają wpływ na otoczenie, to jest coś więcej niż świątynia w Jerozolimie. Głosimy Ewangelię z nadzieją, że jacyś ludzie narodzą się na nowo, że staną się dziećmi Bożymi. Ostatnio w tramwaju widziałem taką kampanię społeczną, chyba takie plakaty, że co piąta para w Polsce nie może mieć dzieci. A jak jest w chrześcijaństwie? Chodzi mi o te duchowe dzieci. Ilu osobom głosiłem Ewangelię? Ilu się narodziło na nowo z tych ludzi? No i dalej, ilu z nich żyje duchowo i się o nich troszczysz? Jak o dziecko, no nie? Przecież nie będziecie mieć dziecko na świecie, myślę. A ilu z tych dzieci, które się narodziły na nowo, poniesie ten ogień, to słowo dalej, następnym duchowym pokoleniom? Czasami sobie myślę, że ta bezpłodność chrześcijaństwa wydaje się być większym problemem, ale nikt się tym nie przejmuje, albo niewielu, niż tym problemem, co tam w tramwaju jest napisane. A Biblia mówi, że w niebie jest większa radość z jednego nawróconego grzesznika niż ze 100 sprawiedliwych. Czyli 100-osobowy chór może śpiewać cały dzień. pieśni uwielbienia, ale większą chwałę przyniesie Bogu jeden człowiek, który pójdzie z Ewangelią. A gdy ktoś pojedna się z Bogiem, no na taki koncert Bóg przyjdzie. Bo spełniają się jego marzenia, że oto ludzie zgubieni stają się jego dziećmi. I większa jest radość z jednego nawróconego grzesznika. W Ewangelii Łukasza, powtórzę to, co już kawałek czytaliśmy wcześniej, anioł natomiast przemówił: przestań się bać, Zachariaszu, gdyż twoja modlitwa została wysłuchana. Twoja żona Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Czeka cię radość i wesele, wielu też z jego narodzin się ucieszy. Będzie on bowiem wielki w oczach Pana. Nie będzie pił wina ani piwa, a Duch Święty napełni go już w łonie jego matki. I wielu synów Izraela skieruje on znów do Pana i Boga. On sam pójdzie przed nim w duchu i z mocą Eliasza, aby zwrócić serca ojców do dzieci, a nieposłusznych doprowadzić do rozsądku sprawiedliwych, by w ludzie wzbudzić gotowość na przyjęcie Pana. Nie wiem, czy Zachariasz i Elżbieta dożyli służby Jana, ale czy byliby z niego dumni? Elity religijne szeptały, że jest opętany. Mieszka gdzieś na pustyni, je szarańcze, ubrany w jakieś skóry. Co byśmy powiedzieli o takim synie? Później widzieć, jak siedzi w więzieniu, na końcu ścięty, własny syn. Nie miał dzieci, bo nie miał żony. Więc nie będzie wnuków, jakoś ta linia wygasa. W co inwestujesz? W swoje dzieci, albo w swoich dzieciach. Co jest twoją największą ambicją? Nie wiem, ich wykształcenie może czasami, może status materialny, albo żeby chociaż być dumnymi w oczach ludzi, tak, że powiedzą, o jakie wspaniałe dziecko. Ale pomyślmy sobie o dzieciach, także tych duchowych, którym będziemy głosić Ewangelię. Albo przede wszystkim o tych duchowych, które się narodzą na nowo. Z narodzin, których ucieszy się wielu. Tak? Pomyślmy o tych ludziach, którzy nam głosili Ewangelię. Czy jesteśmy gotowi dziękować Bogu za tych ludzi? Czy są to ludzie, którzy są dla nas radością? Czy cieszymy się, że oni się narodzili? Oczywiście, że tak. Nie ma większej radości, przynajmniej w niebie. I tu anioł objawia Zachariaszowi, chociaż będzie kiepsko, można tak powiedzieć. Czeka cię radość i wesele. Wielu też z jego narodzin się ucieszy. Będzie on bowiem wielki w oczach Pana. Więc dzieci, które będą wielkie, ale nie w oczach ludzi, bo to jest marność, to jest jak każda sława, kwiat, który dziś jest, jutro go nie ma. Lecz w oczach Boga. Coś, co jest nieutracalne. Coś, co... Dzieci napełnione Duchem Świętym. Dzieci żyjące z wiary. Dzieci, które zwrócą innych do Boga. Które będą miały taki wpływ na rzeczywistość. Dzieci na wieczność, z którymi spotkasz się w niebie. I z których dziećmi będziesz gdzieś tam później przez wieczność. Więc Abraham śpi sobie z Sarą w namiocie, ale Pan Bóg wyprasza, wyprowadza Abrahama z namiotu, pokazuje mu na niebo i popatrz. Popatrz na te gwiazdy. Obiecuję ci, że takie będzie twoje potomstwo.